A my w Popołudniu Wnet rozmawiamy o tym, co dzieje się w polskiej polityce. Oczywiście z naszym gościem, Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
W co gra prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś? Przypomnijmy, dzisiejsza konferencja i dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z wyborami majowymi w ubiegłym roku. Zawiadomienie do prokuratury odnośnie Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jak pan senator patrzy na te rozgrywki?
Znaczy ja przede wszystkim myślę, najpierw trzeba na sprawę spojrzeć merytorycznie. No, od strony merytorycznej to wygląda w ten sposób, że każdy, kto trochę realnie ocenia rzeczywistość, wiedział wtedy w 2020 roku, że tak wielkiej operacji nie da się skutecznie przeprowadzić w tak krótkim czasie. Mówię tu o wyborach korespondencyjnych ogólnopolskich, bez wcześniejszych doświadczeń, prawda? I każdy wiedział, że tego czasu jest na to za mało. Pan premier Sasin, pan premier Morawiecki twierdzili, że to da się zrobić i ostatecznie podejmując jakieś działania, utknęli z tymi działaniami w połowie. Więc jest rzeczą oczywistą, że jeżeli urzędnik państwowy dokonuje jakiejś czynności, co do której wszyscy wiedzą, że nie może się udać i ta czynność nie dochodzi do skutku, nie jest zrealizowana, to nikt powinien to skontrolować. To jest merytoryczna strona całej sprawy. Ale jest też moim zdaniem sprawa pozamerytoryczna, no ponieważ pan Banaś przeszkadza Prawu i Sprawiedliwości, słusznie bądź nie, ja tego nie wiem. No pozostaje kwestia otwarta zarzutów dotyczących własności tej kamienicy w Krakowie i komu pan Banaś to wynajmuje, to wymaga zbadania.
No ale jakoś ale do tej pory żadnych sygnałów w tej sprawie nie słyszymy, żadnych nowych informacji.
A powinniśmy słyszeć. Ale w związku z tym, że z różnych względów wizerunkowych pan Banaś jako wprowadzony na stanowisko prezesa NIK-u przez PiS jest dla PiS-u niewygodny, a nie można go odwołać w jakimś normalnym parlamentarnym trybie. W związku z tym stosuje się pewne naciski pozaparlamentarne i ja uważam, że tutaj niestety w tej sprawie no, przekroczono granice cywilizowanych zachowań.
W jaki sposób?
Bo wydaje się, że próbuje się przy pomocy różnych służb państwowych uderzyć w syna Mariana Banasia. No to otóż atakowanie rodziny ludzi, którzy być może są winni. Ja nie wiem, czy pan Banaś jest winny całej sprawy z kamienicą, czy nie. Być może tak, ale to nie jest powód, żeby, że tak powiem, próbując wymusić jego dymisję, atakować jego rodzinę.
Ale nie uważa pan, panie senatorze, że jakby był winny, to sprawa by nabrała bardzo szybkiego tempa, skazano by prawomocnie wyrokiem pana Mariana Banasia i odwołano wtedy go z funkcji prezesa NIK?
Proszę pani, ja bym powiedział tak. Ja nie wiem, czy pan Banaś jest winny.
Ale to jest jeden z argumentów, to jest jedna z przesłanek odwołania prezesa NIK, prawda?
No dobrze, oczywiście. To ja bym w takim razie chciał, żeby prokuratura się w tej sprawie wypowiedziała.
A milczy.
Czy pan Banaś jest winny, czy pan Banaś nie jest winny. Więc ja tylko stwierdzam, że jeżeli mamy do czynienia z przedsięwzięciem publicznym, które budzi wątpliwości i od początku budziło, to nikt ma prawo to przedsięwzięcie zbadać, to po pierwsze. Po drugie, jeśli pan Banaś jest winny, to należy prowadzić wszelkie badania i śledztwo, że tak powiem, w kierunku pana Banasia, a nie w kierunku jego rodziny. Jeśli prowadzi się w kierunku jego rodziny, to po pierwsze przekracza się zasady kultury i cywilizacji europejskiej, bo w cywilizacji europejskiej nigdy tak nie robiono, żeby rodzinę traktować jako zakładników w jakiejś operacji. Po drugie rozumiem, że jak się panu Banasiowi atakuje rodzinę, to pan Banaś może być rozjuszony i może uznawać, skoro wy atakujecie moją rodzinę, to ja wyniki tej kontroli że tak powiem, ujawnię w czasie i zrobię z nimi to, co uważam za stosowne, żeby wam zaszkodzić. Nie jest to właściwe postępowanie urzędników państwowych, ale człowiek doprowadzony do ostateczności, któremu atakuje się dzieci, ja go w sensie moralnym trochę usprawiedliwiam, przyznam szczerze.
Ale panie senatorze, mamy zawiadomienie do prokuratury, oczywiście, tak jak wspominałam, na Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, ale pan prezes Marian Banaś zasiał podczas konferencji prasowej taki niepokój, albo wycofał się, albo pogroził palcem Prawu i Sprawiedliwości, że mogę też złożyć zawiadomienie na ministrów, na premierów, ale jeszcze tego nie zrobię, czekam na informacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To było takie, to była taka rozgrywka, jak pan sądzi, że mogę zrobić więcej, ale jeszcze daję wam czas, wycofajcie się, zastopujcie te działania?
Być może tak, no, to jest, myślę, jedna z uprawnionych interpretacji. Natomiast ja myślę, że jeżeli pani, znaczy to jest w ogóle moim zdaniem niestety problem z uczynieniem prokuratury podległej ministrowi sprawiedliwości, że my dzisiaj nie rozmawiamy o tym, co prokuratura powinna robić, jeżeli chodzi o profesjonalne działania, tylko umieszczamy to w jakimś kontekście rozgrywek politycznych w obozie władzy. Ale dobrze, jeśli rozmawiamy o kontekście rozgrywek politycznych w obozie władzy, to powiedzmy sobie bardzo jasno, że po pierwsze, w przestrzeni publicznej, w publikacji jednego z portali internetowych pojawiły się informacje, że ta cała sprawa najbardziej obciąża pana premiera Morawieckiego, że szefowa Departamentu Prawnego Kancelarii Premiera ostrzegała pana premiera, że wydanie polecenia Poczcie Polskiej naraża go na odpowiedzialność karną, finansową i odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. No to jeśli jest tak, że dzisiaj prokuratura ma to badać, a być może będzie też badać, czy pan premier Morawiecki nie przekroczył prawa, a zwierzchnikiem prokuratury jest pan minister Ziobro, to rywal polityczny, o czym dość powszechnie wiadomo, główny rywal polityczny Mateusza Morawieckiego, to może się okazać, że ta sprawa będzie elementem rozgrywek politycznych między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Tak się kończy podporządkowywanie prokuratury politykom.
Czyli pan senator zakłada hipotezę, że Marian Banaś może grać do jednej bramki ze Zbigniewem Ziobrą.
Tak, taką hipotezę zakładam. Ja nie mówię, że ona jest 100% pewna, ale nie wydaje mi się, żeby to było nieprawdopodobne. Znaczy, jeżeli chciałbym uderzyć w obóz Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym uderzyć w premiera, a jeżeli chciałbym uderzyć w premiera, to starałbym się znaleźć sobie sojusznika pośród tych innych graczy na arenie politycznej, którzy są jego najbardziej zaciekłymi przeciwnikami.
Fundusz Odbudowy. Zmieniamy temat. Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero 27 maja. Panie senatorze, czemu pana izba tak zwleka z ratyfikacją Funduszu Odbudowy?
Proszę pani, ja myślę, bo ja bym powiedział tak. No po pierwsze, nie jest to jakieś wielkie zwlekanie. No ja przypomnę, że pan premier Morawiecki, pan marszałek Terlecki, kiedy nie mieli jeszcze większości dla ratyfikacji funduszu w Sejmie, mówili, nie musimy się spieszyć, możemy to zrobić w lipcu, w sierpniu, kiedy zyskali taką większość, dogadując sprawę z posłami lewicy, mają do tego prawo, to jest normalne parlamentarne zachowanie, uznali i do tego też mają prawo, że nie ma co czekać do lipca, sierpnia, tylko trzeba to przegłosować natychmiast, skonsumować to porozumienie i natychmiast przegłosowano to 4 maja. Ale ja rozumiem, że to nie zmienia tego, że może na to zrobić nieco później. Senat tak naprawdę przedłuża tą sprawę o 15 dni, bo jeśli byśmy mieli przyjąć argumentację Prawa i Sprawiedliwości, to powinniśmy to zrobić wczoraj, 12 maja. Zrobimy to 27. Ja nie widzę w kwestii 15 dni, być może jest jakieś uzasadnienie, ale ja tu nie widzę zbytniego przeciągania. Natomiast uważam, że wszyscy, którzy przeszli przez doświadczenie Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, delikatnie to powiem, faworyzowało życzliwych sobie samorządowców, no mają prawo, że tak powiem, wypowiedzieć się w tej sprawie przed ratyfikacją i temu ma służyć to dodatkowe 15 dni.
Samorządowcy już tupią nogą, już zwracają się do pana marszałka Tomasza Grodzkiego, piszą list otwarty, żeby nie dokonywał senackiej obstrukcji. Ale inna ważna sprawa to jest sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wiemy, niekończący się serial, niekończąca się historia. Dziś Senat ma podjąć decyzję właśnie w sprawie kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego. Czy państwo już głosowali, będą głosować w tej sprawie? No i jak nastroje przede wszystkim przed tym głosowaniem? Będzie szansa, czy nie?
Znaczy w tej chwili pan Wróblewski odpowiada na sali plenarnej na pytania senatorów. I ja mogę powiedzieć tak, no wydaje mi się, że pan Wróblewski padnie w tym głosowaniu w Senacie, bo rozkład głosów jest dość prosty. Ja powiedziałem o tym, że ja się wstrzymam. Uzasadniłem, dlaczego się wstrzymam na swoim blogu. Mamy zbyt mało czasu, żebym swój tok myślowy tutaj prezentował, ale tych, którzy chcą go poznać, odsyłam do swojego blogu na portalu Salon24. Natomiast myślę, że drugim głosem wstrzymującym się w tej sprawie będzie głos pani senator Lidii Staroń, a więc przewiduję, że skończy się to tak. 48 głosów za panem Wróblewskim, 2 wstrzymujące się i 50 przeciw, a więc pan Wróblewski nie uzyska akceptacji Senatu.
I znowu mamy pad i co w takiej sytuacji? Bo wiemy, że ustawa, którą niedawno przyjął Sejm, też wywołała wiele kontrowersji o tym 6-miesięcznym okresie bez funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. To co się stanie, jak ten scenariusz się zrealizuje, o którym pan senator mówi?
Znaczy, proszę pani, no ja uważam, że w cywilizowanej demokracji to powinno wyglądać w ten sposób. Partie polityczne powinny powiedzieć tak, wolą Polaków wyrażoną w wyborach jest, iż w jednej izbie większość mają rządzący, w drugiej izbie większość ma opozycja, a więc w tych sprawach, które wymagają współdziałania obu izb, trzeba współdziałać. No i ja bym w związku z tym oczekiwał, że pojawi się jakiś wysłannik pana prezesa Kaczyńskiego czy pana premiera Morawieckiego, spotka się z przedstawicielami większości różnych klubów tworzących większość senacką i powie, proszę państwa, zastanówmy się nad tym, kto by mógł być takim kandydatem, który uzyskałby większość w obu izbach, ponieważ mamy różne większości. I my na przykład proponujemy takie 4 osoby. Co państwo na to? I tak się to odbywa w cywilizowanych demokracjach. To, czy się to u nas tak odbędzie, będzie jednym z testów, czy jesteśmy cywilizowaną demokracją, czy nie.
I na koniec, panie senatorze, pytanie. Jeszcze wrócę do Funduszu Odbudowy i o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o tę sprawę. Czy pan uważa, że to głosowanie, które odbyło się w Sejmie zwykłą większością głosów, a nie większością 2/3, powinno zostać jakoś zaskarżone? Czy to w ogóle już jest temat pieśni przeszłości? I jeszcze jedno pytanie. Czy państwo jako senatorowie mogą składać jakieś poprawki? Bo wiem, że o jakichś zmianach mówił Tomasz Grodzki, ale to jest chyba niezgodne z prawem, bo ta sprawa Funduszu Odbudowy to są tylko 2 zdania, ratyfikacja i koniec.
Proszę pani, ja przyznam szczerze, że nie mam tutaj jasności, jeżeli chodzi o poprawki, bo z jednej strony mam zdanie byłego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Biernata, którego trudno posądzać o przychylność Prawu i Sprawiedliwości, który mówi tak samo jak pani, tak? To powinny być właśnie 2 zdania. Tak, z drugiej strony w Sejmie, kiedy PSL zaproponował wprowadzenie do tej ratyfikacji preambuły, to pan prezes Kaczyński osobiście za tym głosował. Więc jest tak, że lider i powiedzmy sobie szczerze, człowiek faktycznie podejmujący w Polsce wszystkie najważniejsze decyzje polityczne. Pan prezes Kaczyński akceptuje wprowadzanie poprawek przez opozycję poprzez głosowanie, to nie wiem, dlaczego senatorowie nie mieliby być pozbawieni tego prawa. Tu jest pytanie, ja się w tej sprawie oprę na zdaniu senackiego biura legislacyjnego. Nie mam w tej chwili wyrobionej opinii w tej sprawie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
I czekamy na głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.